Audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest długo niewidziany w naszym studio radiowym archeolog pan Marek Gierlach. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry wszystkim, dzień dobry pani redaktor.
Dzisiaj w audycji wybierzemy się na skwer archeologów i archiwistów w Pułtusku, gdzie 1 października zostanie odsłonięta kompozycja mozaikowa o historii tego miasta i jak to się stało, że uczniowie szkoły plastycznej z Podkarpacia wykonali kompozycję w Pułtusku. Mam nadzieję, że pan Marek nam dzisiaj zdradzi w audycji. Ale na początek może powiedzmy, gdzie jest to miejsce, zaułek, uliczka, gdzie rozegra się to wydarzenie?
Zaułek, uliczka, miejsce znajduje się w dzielnicy Pułtuska, historycznie miasta biskupiego, co ważne w tym kontekście, poza wyspą, na której rozlokował się ratusz, rynek, kolegiata i góruje nad tym zamek, dawny zamek biskupów płockich, na terenie już za kanały, na terenie tak zwanego Starego Miasta, tuż przy dawnym parafialnym kościele Najświętszej Marii Panny. Dzisiaj w budynku po tymże kościele znajduje się siedziba Archiwum Państwowego w Warszawie, ściślej tegoż archiwum oddział Pułtuski.
Ile kościołów w Pułtusku było w przeszłości?
Dzisiaj funkcjonuje kościół kolegiata, ta najbardziej znana, renesansowa, jeden z czterech kościołów manierystycznych, de facto renesansowo-manierystycznych na Mazowszu i w Polsce. Rzeczony kościół Najświętszej Marii Panny, dwa jeszcze kościoły, oczywiście również synagoga. Trzeba jeszcze dopowiedzieć, że ten kościół Najświętszej Marii Panny był też kościołem w XIX wieku protestanckim. Po tym, kiedy po trzecim rozbiorze Mazowsze znalazło się, ta część znalazła się w obszarze Królestwa Prus, no, napływ urzędników, napływ ludności protestanckiej stał się normą. Tak też to było do końca II wojny światowej. Kościół został zrujnowany. Nie było już ludności protestanckiej, która jako genetycznie niemiecka opuściła miasto Pułtusk. No, kościół czekał długo na swój remont. Dopiero w latach 80. ten remont pracownie konserwacji zabytków przeprowadziły. Pomieszczone, zresztą znakomita adaptacja tego i odtworzenie tego kościoła. I tamże, jak już mówiłem, znalazło pomieszczenie Archiwum Pułtuskie.
Ostatnio podczas uroczystości wręczenia medalu za zasługi dla miasta Pułtuska, pułtuszczanie nagrodzeni, wyróżnieni tym odznaczeniem, opowiadali mi, przynajmniej jeden z nich, o tym, że po wojnie jeszcze bawili się w gruzach synagogi, jeszcze tam biegali jako mali chłopcy. No w tej chwili nie ma już śladu po synagodze pułtuskiej.
Jak w wielu wypadkach zresztą, przecież synagoga, bożnica płońska została rozebrana w lecie 56 roku. De facto jeszcze przed Odwilżą zachowały się papiery, no decyzje, które skazywały, administracyjne skazywały tąże synagogę, zresztą późno barokowo-klasycystyczną, na zagładę. Ona przetrwała wojnę, Niemcy jej nie zniszczyli. Był to budynek murowany, a więc trwały i w związku z tym pomieszczono tam w tej płońskiej synagodze, pomieszczono jakiś zakład produkcyjny, jajczarsko, darto tam pierze, skór, no w ogóle jakieś takie historie, ale dzięki temu to przetrwało. No, niestety czasy PRL-u ostatecznie położyły krzyżyk na tej świątyni.
Ale jak powracamy do Pułtuska, tak, bo tak, dzisiaj tak, Pułtusk jest bohaterem naszego spotkania. Dlaczego wybrał pan akurat ten placek, to miejsce na ulokowanie tam skweru archeologów i archiwistów? Czy to jedyne wolne miejsce w Pułtusku?
Nie, niekoniecznie, ale zacznijmy w ogóle od tego, że skąd w ogóle zamysł, żeby upamiętniać działalność archeologów, tych archeologów, którzy stoją za znakomitymi osiągnięciami odkryć początków państwa polskiego w latach 50. i 60. i potem jeszcze już za czasów Gierkowskich i jeszcze w latach 80., którzy to archeolodzy no, działali na niwie tak zwanych badań inwestycyjnych, czyli przed zakrojonymi na większą skalę inwestycjami. Także było w Pułtusku, gdzie jak wiadomo, no, decyzja w drugiej połowie lat 70., że zamek Pułtuski, były zamek biskupów, będzie domem Polonii, no, rozproszonej po całym świecie, domem gościnnym, domem, w którym wycieczki tejże Polonii będą się mogły zatrzymywać w, no, klimatycznym mieście, które to klimatyczność Pułtusk, miasto nad Narwią, na wyspie, oferuje. I niestety dzisiaj archeologia inwestycyjna, ochrona zabytków archeologicznych, jednym zdaniem to powiem, znajduje się w bardzo głębokim kryzysie, tak jak zresztą w ogóle ochrona zabytków. Stąd zamysł starego archeologa, to znaczy mnie, żeby te miejsca, gdzie w latach 70., 80. rzeczywiście prowadzono duże, bez pośpiechu, z namysłem i rozmysłem, bez ograniczeń kosztowych, duże badania archeologiczne, żeby je jakoś upamiętniać. Pierwszym takim, znowu wracam na moment do Płońska, pierwszym takim zamysłem i realizacją była ścieżka archeologów i kapliczka milenialna na 1050-lecie Chrztu Polski i Powstania Państwowego właśnie w tymże Płońsku, a Pułtusk stał się jakby drugim rzutem. No, miałem tę przyjemność, że przez półtora roku, również w czasie COVID-u, prowadziłem tam rozległy nadzór nad przebudową ulic, większości ulic historycznych miasta Pułtuska oraz przebudową kanalizacji, więc tych odkryć było sporo, a ja też niejako wróciłem po kilkudziesięciu latach do Pułtuska, bowiem w latach 70., pierwszej połowie lat 70., moja mama prowadziła badania sondażowe przy tymże kościele Najświętszej Marii Panny, wówczas ruinie w Pułtusku. I pomyślałem sobie wtedy, że warto by było, żeby ten epizod wielkich badań na terenie zamku pułtuskiego, a potem w mieście, które prowadzono te badania do 89 roku, potem cięcie transformacji spowodowało, że wszystko to zatrzymano, żeby to jakoś też te odkrycia upamiętnić. Cóż, wynalazłem sobie niewielki, jak mi się wydawało, bezimienny zaułek przyprowadzący od ulicy Świętojańskiej, czyli głównej historycznej arterii Pułtuska, do siedziby miejscowego Caritasu, i z tym, że zamysłem, żeby był tam, powstał zaułek archeologów, tylko zaułek archeologów, pobiegłem do ówczesnego burmistrza, pana Wojciecha Gregorczyka. Tenże zrozumiał moje intencje, ale powiedział krótko: panie Marku, to nasze niedopatrzenie, to, że tam w tym zaułku nie ma nazwy, to nie znaczy, że ten zaułek jest bezimienny. Jest to kontynuacja uliczki Kotlarskiej. W związku z tym muszę panu wskazać coś innego i inne miejsce. I w tym momencie, a czy pan zna takie miejsce przy kościele Najświętszej Marii Panny, dawnym dzisiaj archiwum? Ja mówię, no wie pan doskonale, wszak w wykopie mojej mamy, która kopała tamże przyległe do kościoła historyczne cmentarzysko, jako uczeń szkoły średniej, dziecko archeologów, pędzlowałem odkryte szkielety, żeby sobie dorobić na wakacje. Tak też wtedy było w obyczaju, że młody człowiek jednak gdzieś tam trochę popracuje, żeby tych parę groszy sobie własny spod dla siebie zarobić. Panie Marku, to tam jest taki placyk, dziki parking, to ja bym panu to ten skwerek, ja to nazwałem skwerkiem, oddał, niech pan coś wymyśli. No i tak powstał zamysł ukształtowania skweru początkowo archeologów, no ale rzecz się rozwijała dalej. Otóż przy tych nadzorach na ulicy Świętojańskiej poznałem pana Janusza Bożyńskiego, to jest szef tamtejszego domu rzemiosła i rzemiosł różnych. No i tak żeśmy sobie porozmawiali. On oczywiście interesował się, jak to starsze pokolenie, interesował się odkryciami archeologicznymi. I w pewnym momencie powiedział: słuchaj, jakoś bliżej chyba tych spraw religijnych niż pryncypialnych niż to u mnie. Powiedział: słuchaj, przecież wy jako archeolodzy musicie mieć swojego patrona, jakiegoś świętego. Przyznam się szczerze, że trochę się zaczukałem, ponieważ ja wychowany w głębokim PRL-u, no, na studiach raczej archeologiczno-historycznych nikt nas nie uczył. Komu to też zawdzięczamy pomyślność rozwoju tej nauki, jakiejś duchowej opiece? pracę. No ale oczywiście obłożyłem się literaturą, zacząłem szukać. Okazało się, że takim patronem jest święty Hieronim. Uwaga, jeden z istotniejszych ojców Kościoła, człowiek bardzo naukowo płodny, o bardzo bogatym życiorysie i religijnym, i naukowym, że się tak, epistemologicznym, bo wydano jego 3 tomy jego szczęśliwie zachowanych listów. Znowu, co ciekawe, te listy wydano w 52 roku. Uwaga, w czasie stalinowskim. Wydał to koncesjonowany przez władzę Pax Bolesława Piaseckiego i myślę, że gdyby cenzorzy ówcześni pochylili się głęboko nad lekturą tych listów, to niekoniecznie by je wydali, ale to było dla nich pewnie zbyt hermetyczne.
No dobrze, ale co ma wspólnego święty Hieronim z
No właśnie, święty Hieronim, pani redaktor, jest nie dość, że patronem archeologów, to jest również patronem archiwistów. Czyli na tym miejscu, gdzie były prowadzone jedne z pierwszych badań w Pułtusku, a jednocześnie utworzono archiwum, znakomicie ta oś ideowa nam się domykała. Stąd zamysł, iżby powstał skwer archeologów i archiwistów pod patronatem świętego Hieronima. Dodajmy również patrona naukowców, intelektualistów i, co ważne, studentów oraz uczniów, co będzie miało też swój wyraz jakby i kontynuację w dalszej części mojej wypowiedzi.
No dobrze, mamy skwer polecony przez ówczesnego włodarza, mamy nazwę, mamy nawet świętego, a więc jaka była droga do tego, co wydarzy się 1 października w Pułtusku?
Otóż tak, no na zlecenie miasta powstał projekt. Ten projekt skweru smażył się przez 2 lata z różnymi przeszkodami, z różnymi kłopotami, również dlatego, że miasto przeznaczyło na ten projekt, znaczy na wykonanie tego projektu, bardzo niewielkie kwoty. No, między nami mówiąc, gdyby nie ideowość zespołu. Zespół ten, wymieńmy nazwiska, pierwsze szkice, według założenia, które sobie przyjąłem, skomplikowanego ideowego założenia tego skweru, pierwsze szkice wykonała pani, wówczas studentka architektury, pani Kinga Przepiórkiewicz z Czerwińska. Potem pochylił się nad tym znakomity już emerytowany płocki architekt pan Janusz Łabus, który nadał temu ostateczną redakcję. Opisy ideowe, cytaty do tego wyszukane i komentarz ideowy jest autorstwa niniejszego, dzisiejszego rozmówcy, pani redaktor, ale do tego doszli jeszcze branżowcy, którzy odpowiadali za elektrykę, za wodę, za drogowe sprawy, wreszcie za kompozycję zieleni. To jest bardzo skomplikowany, jest to skomplikowany projekt, którego, i tu znowu dochodzimy do sedna, którego opisem jest fragment listu świętego, pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, odwołującego się do tak zwanych cnót teologalnych, które znajduje się w słowach: tak więc trwają nadzieja, miłość i wiara, z tych trzech największa jest miłość. Otóż dlaczego tak? Chcieliśmy, żeby to puste miejsce, bo ten fragment Pułtuska jest martwy. To jest dzielnica domków, poza tym archiwum, którym toczy się życie naukowe, prawda? To jest dzielnica domków jednorodzinnych, gdzie tak naprawdę wszyscy po powrocie ze szkół, z pracy zamykają się w sobie. Naturalną rzeczą, skoro oddano nam ten skwer do zagospodarowania, myślałem przede wszystkim o tym, żeby to miejsce było miejscem odpoczynku, refleksji, zadumy, miejscem, gdzie będzie można przyjść chłopak z dziewczyną, starsza pani z robótkami, ktoś z tomikiem poezji, czy też chociażby jakąś książeczką do nabożeństwa. A więc tak, jakie to ma być miejsce? Czy ma być to tylko parę nasadzeń krzewów, jakieś ławeczki? No nie, to miejsce tych trzech cnót, wiary, miłości i nadziei, ma mieć swoje odniesienie do punktów na tym skwerze, a więc źródełek. Źródełek, czyli źródełek szemrzącej dyskretnie wody. Wody, która przecież jako żywioł i jako coś materialnego właściwie we wszystkich religiach ma swoje odniesienie oczyszczające, czyszczące.
No i dające życie, tak?
I dające życie. W związku z tym stąd 3 źródełka. No ale jakie źródełka? No źródełka, które w swoim, uwaga, kształcie, barwie i zagospodarowaniu otoczenia będą znów odwoływały się do tradycji, do religii, do tradycji chrześcijańskiej, do ikonografii chrześcijańskiej, do pewnych myśli chrześcijańskich. To jest skomplikowana historia. Ja powiem tylko, że oczywiście skoro tak, to źródełko wiary musi mieć kolor błękitny i formę trójkąta, miłości kolor purpury czy też czerwieni i formę koła lub półkuli, a nadziei, czyli spes, Caritas, spes i fides, tej nadziei ma formę kwadratu i koloru zieleni, koloru smaragdu. Tu szczególnie zwrócę uwagę na chyba bodaj najważniejsze źródełko, czyli źródło wiary, fides, które ma charakter, jak popatrzymy na nie, takiego trójkątnego labiryntu, który ta woda spływa poprzez ten labirynt. No, można by powiedzieć, że droga do pełni wiary nie zawsze jest łatwa i jest raczej pogmatwana i właśnie często biegnie labiryntem, zanim dojdziemy do tego wyrozumienia, spełnienia i oddania się wierze, uwierzeniu, krótko mówiąc.
No dobrze, brzmi to imponująco, ale jak wykonać za pomocą podświetleń? Czego? Żeby te kolory przebijały.
Tak, to jest czujna pani redaktor, doskonale to rozumie. Tak to też jest w tym projekcie, stąd ten skomplikowana praca elektryka i tego człowieka od kanalizacji, czyli od wody. To są odpowiednie podświetlenia, to jest odpowiednie kształtowanie różnych poziomów tej wody. No, każde z tych źródełek, każda forma z tych trzech źródełek staje się w zamyśle architekta pana Janusza Łabuza, staje się w zasadzie nowoczesną rzeźbą, konstrukcją przestrzenną, a nie tylko czymś płaskim basenikiem, w którym coś tam ciurka albo coś tam stoi i pokrywa się spadającymi liśćmi. Uwaga jeszcze do tego, każde z tych źródełek ma swoją oprawę i staje się intymnym miejscem, intymnym gabinetem wydzielonym, gdzie można się skupić właśnie nad rozważaniu kwestii wiary, miłości i nadziei. Dodatkowo jeszcze zbierającym punktem jest zegar słoneczny, który nie tylko pokazuje nam godziny, prawda, cyframi rzymskimi, ale też pokazuje nam, przesuwa się po najważniejszych datach dla Polski i dla Pułtuska, zaczynając od chrztu Mieszka I, potem od utworzenia biskupstwa płockiego i tak dalej, bulli Grzegorza IX potwierdzającej immunitet sądowy biskupa w kasztelanii pułtuskiej, etc., etc. Można by powiedzieć, że ktoś, kto zasiądzie tam na tym skwerze, będzie miał, jeżeli tylko zechce, pewną zabawę intelektualną do przepracowania, do przebawienia się. Nie będzie się tam nudził.
No dobrze, ale to musimy teraz już przejść do tematu, bo ja obiecałam naszym słuchaczom we wstępie, że powiemy, jaki związek mają uczennice z Liceum Sztuk Plastycznych z pułtuską kompozycją.
Tak, odpowiadając jednym zdaniem. One tę kompozycję ceramicznych płaskorzeźb, które, znaczy tak naprawdę to skwer powinien powstać wpierw, a dopełnieniem tego jest ta kompozycja ceramiczna, niesłusznie nazywana, ale już powszechnie mozaiką, jest rodzajem biletu wizytowego, wizytówki. No, niestety z powodów kosztowych łatwiej było wykonać tęże kompozycję ceramiczną niż tenże skwer. I tak to się zaczęło. Pomysł tej wizytówki, która miała być takim wprowadzeniem, informacją dla kogoś, kto na tym skwerze zagości, powstał równolegle. Tutaj od razu zaznaczmy, że zarówno sam pomysł, projekt i tak dalej, został wykonany absolutnie bezkosztowo. To jest Kingi Przepiórkiewicz i mój wkład, tak jak zresztą mozaika uliczna na ulicy Świętojańskiej. Nasz wkład po prostu i hołd i uznanie dla władz miasta Pułtuska, samorządowych, które dbają jednak o zabytki w tym historycznym, zasługującym na to mieście, a nie zawsze przecież tak jest. W związku z tym, jak to miało wyglądać? No, znowu miało być to odwołanie do świętego Hieronima, prawda? No, skoro odwołujemy się, to było rzeczą naturalną, że ten wizerunek tego świętego Hieronima się tam pojawi. Oczywiście chcieliśmy to umieścić na murze archiwum pułtuskiego, ponieważ ten mur archiwum, ten fragment muru znajduje się dokładnie vis-a-vis skweru, więc ktoś, kto wchodzi, jest na terenie skweru, widzi jednocześnie, odwracając się w kierunku archiwum, końcu jest to skwer archeologów i archiwistów, widzi rozwiniętą panoramę tej kompozycji na tym murze. To jest bodaj 13 metrów bieżących. Z czego ta wizytówka miałaby być wykonana? No, najczęściej padały porady, że to ma być mural. No, kocham murale, ale wydawało mi się to trochę prozaiczne i siermiężne. Natomiast wybór materiału narzucał się sam. Po drugiej stronie znajduje się piękny, modernistyczny dworzec PKS-u. Były dworzec, dzisiaj znajduje się tam we wnętrzu. Empik zlikwidowano. Niestety cud boski, że tego projektu, że tego budynku nie wyburzono, co zasługa Urzędu Konserwatorskiego w Ciechanowie. Inaczej mielibyśmy już, a to znakomity dworzec, i jego elewacje w części pokrywają bardzo piękne wykładki ceramiczne, nawiązujące z napisem, bo oczywiście PKS, Pułtusk, nawiązujące do wzorców ludowych, ikonografii ludowej Puszczy Białej, no, której Pułtusk jest fragmentem. W związku z tym wydawało mi się, że sięgnięcie po tą ceramikę będzie najlepszym.
Czyli takie przedłużenie jednocześnie.
Tak,
tematu.
Jednocześnie przedłużenie. No i teraz tak, powstał pomysł. Z jednej strony mamy, to jest rozwinięcie, z jednej strony flankuje to wyobrażenie figuralne świętego Hieronima, a z drugiej strony dziewczynka z rowerkiem, nastoletnie dziecko oparte o popularny wtedy w latach 70. rowerek składak, a między nimi dobrane odpowiednio wyobrażenia najcenniejszych, najciekawszych zabytków archeologicznych z Pułtuska i najciekawszych archiwaliów, między innymi karta Złotego Kodeksu Pułtuskiego. To najbardziej tak z XI wieku, pierwszej połowy XI wieku, szczęśliwie zachowanego. To wszystko ma charakter wielobarwny. Tam, gdzie można było użyć barw, użyliśmy tych barw. Na górze jest jeszcze motto, które jest cytatem z listu XI świętego Hieronima, który tutaj pani redaktor i słuchaczom przytoczę. Wielce jest to wymowny i bardzo ważny dzisiaj szczególnie. Wiele dróg wydaje się ludziom sprawiedliwymi, a potem okazują się one przewrotne. Kropka. I w glinianych naczyniach często ukrywa się skarb. I teraz, dlaczego to jest, kto to wykonywał? Otóż, no naturalnie można znaleźć wykonawców. Podejrzewam, że gdybym się zwrócił do moich kolegów z Akademii Sztuk Pięknych, ochoczo wykonaliby tą kompozycję. Problem polega na tym, że cena wtedy byłaby zawrotna. Tak się złożyło. Skąd w ogóle? No bo to antypody, prawda? Liceum Sztuk Plastycznych imienia Jana Matejki, tuż po wojnie powstałe w Wiśniczu Nowym, Małopolskie, prawda? To jest kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Krakowa.
Jestem bardzo ciekawa, jakie drogi zaprowadziły właśnie do Wiśnicza.
Gdybym jako student historii sztuki, miewaliśmy praktyki objazdowe, to się nazywało objazdami, czyli no tak jak archeolog musi być na wykopaliskach, tak historyk sztuki, adept historii sztuki musi ileś obiektów zabytkowych wbić sobie w głowę, żeby się w tym nieźle poruszać, kojarzyć fakty, kojarzyć zdarzenia, obrazy i tak dalej, przy późniejszej pracy dydaktycznej czy też pracy naukowej. Jednym z takich objazdów, gorąco zresztą zachęcam każdego słuchacza, żeby się w taki objazd wybrał, jest trasa między Krakowem a Tarnowem, gdzie mamy kilka sztandarowych zabytków, między innymi jednym z tych takich miejsc jest Wiśnicz z pozostałościami klasztoru karmelitów, niestety bez kościoła, który wyburzyli Niemcy, ale w tymże klasztorze karmelitów górujących na wzgórzu, widać to w panoramie Wiśnicza, znajduje się dzisiaj również zamek Lubomirskich, kościół, bardzo piękny, manierystyczny kościółek. Autokar wjechał na wzgórze, z którego zjeżdżaliśmy autokarem powolutku w kierunku tegoż zamku. Gdybym usiadł wtedy po lewej stronie tego autokaru, a nie po prawej, nigdy bym nie dowiedział się, że istnieje coś takiego jak szkoła, wiśnicki plastyk, jak go nazywają. To liceum mija się z prawej, jadąc, wjeżdżając, widzi się po prawej stronie galicyjski duży budynek, ongiś podobno sąd i zresztą też areszt z czerwonej cegły, cały pokryty fantastycznymi realizacjami ceramicznymi, wielobarwnymi, o różnej formie, różnego kształtu, różnej wielkości. No i tak, To jak przyszło mi wybierać twórców tej ceramiki, pomyślałem sobie Wiśnicki. Ten plastyk zadzwonił.
Oni mają doświadczenie.
Tak, tak. Jest tam kilka klas wszystkich. Malarstwa przepięknej tkaniny. Środek w ogóle, jak już zagościłem w tym liceum, no to jest przepiękna galeria. No, jeżeli ktoś zajedzie do Wiśnica, należy udać się do tego liceum i poprosić, żeby pokazano wnętrze. To samo wnętrze jest artystyczne w całym tego słowa znaczeniu. No, rozmowa telefoniczna z panią dyrektor niewiele dała. Opędzano się ode mnie jako tu przykrzonej muchy, mówiąc, że oni oczywiście tego takich rzeczy nie realizują, no, pracują dydaktycznie, prawda? No ale kiedy pojechałem osobiście, udało mi się przekonać i rzeczywiście przyjęto to w cudzysłowie zlecenie. Oczywiście szkoła nie może czerpać z tego dochodów, ale uznano w porozumieniu, w umowie z samorządem miasta Pułtuska, że samorząd kupi po prostu materiały różnego rodzaju dla tej młodzieży. Zgłosiło się 13 dziewcząt. Ja tylko się zastrzegłem, zresztą spotkało się to z pozytywnym odzewem i myślę, że to był jeden z tych argumentów, który przeważył, poza oczywiście moim urokiem osobistym, że oni przyjęli to zlecenie, że na tym murze, kiedy ta kompozycja ceramiczna zostanie już zmontowana, zostaną uwiecznione nazwiska tych dziewcząt.
Nie, to pierwsze dzieła, pierwsze miejsce,
tak,
gdzie
tak,
nazwiska
tak, oczywiście,
się pojawi.
Tak, to też zostało wykonane, więc każdy, kto tam stanie, zobaczy na cokole ceramicznym ułożonym z neutralnych płyt uwiecznione nazwiska i oczywiście nazwiska dwóch prowadzących profesorów, którzy nadzorowali to wykonanie.
Niesamowita historia, dziewczęta, chłopcy też są w tej grupie?
Nie.
Dziewczęta.
Wyłącznie babska robota, pani redaktor.
Babska robota, uczennice Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Jana Matejki
Wiśniczu.
W Nowym Wiśniczu w Małopolsce wykonały, proszę Państwa, kompozycję, która zostanie odsłonięta 1 października w Pułtusku.
Oczywiście.
Drogi są niesamowite.
Oczywiście,
do
dodajmy
Pułtuska.
Jeszcze raz. Autorem po tych wytycznych opracowanych, autorem jest pani Kinga, projektu pani Kinga Przepiół-Wikiewicz. Wykonanie jest dziewcząt z Wiśnicza. Natomiast montaż przeprowadził bardzo skrupulatnie i sumiennie artysta rzeźbiarz pan Marek Pursa z Warszawy.
Czy uczennice przyjadą osobiście na odsłonięcie?
Tak, uczennice przyjadą z panią dyrektor pod opieką pani dyrektor, jest dla nich przewidziany. Zostaną ugoszczone na zamku biskupim ex, a dzisiaj domu Polonii. Zresztą trzeba jasno powiedzieć, że za transport i przyjęcie te koszty pokrywa miasto. Natomiast, co chciałbym bardzo podkreślić, finansuje pobyt na zamku pan premier Henryk Kowalczyk, który jest, no, jego okręg i biuro poselskie znajduje się w Pułtusku. Człowiek bardzo zainteresowany archeologią, przeszłością i zabytkami. Także
trzeba zadbać o to, aby uczennice dobre wspomnienia z Mazowsza zabrały do Małopolski.
No, dlatego zaczną następny dzień, przyjeżdżają w przeddzień wieczorem, zaczną od zwiedzania kolegiaty zamku, muzeum i dopiero od godziny 12, czyli w samo południe, staną przed swoim dziełem.
Skwer archeologów i archiwistów pod patronatem świętego Hieronima, proszę Państwa, w Pułtusku zostanie odsłonięty. Będzie to naprawdę niezwykłe miejsce, jak słyszymy, dla każdego. Każdy będzie mógł osobiście wybrać ten czas, aby odwiedzić to miejsce, odpocząć, czy też nawet pomyśleć. Ale ja jeszcze chciałabym do tej archeologii związanej z Pułtuskiem nawiązać. Czy sam Pułtusk jest miastem już dobrze przebadanym archeologicznie, biorąc pod uwagę, że pana ojciec, że pana mama przez wiele lat badali to miasto?
Moi rodzice to jest pewien epizod. Natomiast ojciec kierował Mazowieckim Ośrodkiem Badań Naukowych. To był niewielki ośrodek. Był inicjatorem badań sondażowych przy kościele, w mieście i na terenie zamku, ale potem, kiedy przyszło już do realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia, czyli domu Polonii, prawda, adaptacji na dom Polonii, zajęło się to przedsiębiorstwo państwowe, pracownie konserwacji zabytków, legendarna firma, znana na całym świecie, która też okresu początków transformacji niestety nie przetrwała. Natomiast na tym miejscu to bez mała dekadę trwały te badania, a później równolegle z pewnym pościskiem zaczęły się badania, które firmowało Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe ówczesnego konserwatora wojewódzkiego, konserwatora województwa ówczesnego ciechanowskiego, pana Marka Kędzierskiego. Badania te zgromadziły na naprawdę kwiat archeologów, ówczesnych archeologów inwestycyjnych, inwestorskich na terenie Polski i tak naprawdę zarówno ta mozaika, jak i ta kompozycja ceramiczna, już sam używam niewłaściwego określenia, i ten skwer jest im poświęcony. Wymieniamy konkretne nazwiska. Ci ludzie no niestety dzisiaj już schodzą ze sceny. Kolega Włodzimierz Pela jest w tej chwili w szpitalu, ciężko chory. Inni też no raczej są już w tej fazie schyłkowej. Zawsze się śmiejemy, że my niedługo też będziemy archeologią. Dla ich udziału starałem się również znaleźć pewne zdanie, które by podkreśliło ich zaangażowanie, ich wkład, ogromny wkład w badanie Półtuska, świetnie przez to przebadanego zarówno wzgórza, jak i miasta. I takie zdanie znalazłem. Ono jest pewną kopią, ale ono brzmi w ten sposób. Pani redaktor na pewno się zorientuje. Bracia, wasze czyny za życia brzmią echem wieczności. Bracia, wasze czyny za życia brzmią echem wieczności. To z Ridleya Scotta, z Gladiatora, ale chyba nic lepiej nie oddaje tego, jaki jest mój stosunek, moje wrażenia, moje odczucia dla moich nieco starszych kolegów, którzy pozostawili po sobie ogromny dorobek odkryć do dzisiaj niewyzyskanych, bo przecież Półtuskie Wzgórze jest Pompejami wczesnośredniowiecznymi w Polsce, których kolejne władze nie są w stanie wyzyskać.
Ja zdradzę państwu, iż miałam ten zaszczyt, iż pan dr Bogusław Gierlach był moim dziekanem wydziału podczas moich studiów, a więc ten kontakt z wielkimi badaczami pamiętam do dzisiaj, a teraz mogę cieszyć się rozmowami z panem Markiem Gierlachem, archeologiem, który, jak słyszeliśmy, już w licealnych czasach, tak? Odgrzebywał, odkopywał.
Ale to na pierwsze wykopaliska pojechałem z rodzicami, mając niecałe 3 latka, do podpółtuskich Leman, gdzie dwa obrazy utrwaliły się w mojej pamięci. Była jakaś potwornie gorące lato, w związku z tym rodzice próbowali mnie chłodzić od czasu do czasu w strudze przepływającej opodal, pewnie dzisiaj nigdy tam nie byłem, potem muszę się wybrać, w której mnie zanurzano, ale też i wyciągano, ponieważ dołem płynęły pijawki. Pamiętam jasne, piaszczyste dno i te ciemne kształty tych pijawek przesuwające się. I druga rzecz to kwaterę w chałupie, no biednie przecież było, to było tuż po wojnie, a te tereny też nie były zbyt nośne rolniczo, w chałupie krytej strzechą, w której była nieprawdopodobna ilość much, i pamiętam, jak rodzice, kiedy no, dziecko, spałem po obiedzie jakimś, odganiali te muchy z nad mojej głowy. No to takie.
Ale jedno było pewne, że rzeki były czyste, skoro były
tak,
pijawki.
Tak, wtedy tak. Potem to już nie było, szczególnie w finale, czyli okresie industrialnym, gierkowskim, potem to już i pijawek nie było. Płynęła mlecz na struga z pobliskiej mleczarni.
Na szczęście, proszę państwa, Półtusk, cudowne miasto, perła Mazowsza, miało to szczęście. Wiele badań zostało przeprowadzonych w minionych latach, a tymczasem zapraszamy państwa 1 października w samo południe, o ile pamiętam, na otwarcie skweru archeologów i archiwistów w Półtusku, gdzie zostanie również odsłonięta kompozycja mozaikowa związana z tym miejscem. Gorąco państwu polecamy, a o szczegółach tego wydarzenia i o tym, jak doszło w ogóle do tego wydarzenia, opowiadał nam dzisiaj archeolog pan Marek Gierlach. Serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Jeszcze dodam, nasz nadworny archeolog oczywiście radiowy. Serdecznie dziękuję za spotkanie. No i czekamy na kolejne wieści, kolejne pomysły z naszego kochanego
dziękuję
Mazowsza.
Dziękuję bardzo. Powtórzę jeszcze raz. Bracia, wasze czyny za życia brzmią echem wieczności.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.